rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w programie o Meksyku. Ale tak naprawdę ten Meksyk, choć bardzo ciekawy, to taki pretekst do rozmowy o podejmowaniu ważnych decyzji, o pięknie rodziny, o wyzwaniach, jakie pojawiają się przy spełnianiu marzeń. Dzisiaj wieczorem moim i Państwa gościem będzie Sylwia Lux, kobieta pełna energii i uśmiechu, żona, mama trójki dzieci i właścicielka firmy odzieżowej Lux by Lux. Opowie o tym, jak z całą rodziną, własną firmą, przenieść swoje życie z Sopotu do Meksyku. Jak przygotować się do takiej podróży, jak to ogarnąć logistycznie, no i jak przygotować do tego wszystkiego dzieci. O tym już teraz w programie Rozmowy Nocą. Zapraszam. Trójka dzieci, mąż, własna firma i nagle z Sopotu do Meksyku przeprowadzka. Jak to się wszystko zaczęło?
Zaczęło się od marzeń. Jakieś 10 lat temu pierwszy raz z mężem pojechaliśmy na urlop do Meksyku, który też wyszedł zupełnie przypadkowo. Ja byłam wtedy w ciąży z moim pierwszym synkiem i od pierwszego momentu, jak tylko wysiedliśmy z samolotu na Jukatanie, absolutnie po prostu pokochałam to miejsce. W momencie, kiedy trzeba było je opuścić po 2 tygodniach, pamiętam, jak stałam na plaży i płakałam, że nie chcę wyjeżdżać, że w ogóle czuję, że to jest właśnie to miejsce, które jakby, że jest jakaś taka energia, jakbym była w domu. Po prostu takie poczucie, że to jest takie brakujące, wiesz, spoiwo po prostu tego wszystkiego. Po 2 czy 3 latach wróciliśmy na kolejne wakacje do Meksyku i zarzuciłam mojemu mężowi propozycję. Mówię, słuchaj, a może tutaj kupimy mieszkanie, bo wtedy akurat coś tam wszystko tak rozrastało. I widziałam różne oferty, reklamy właśnie sprzedaży mieszkań. A on na mnie popatrzył, mówi, że ty chyba zwariowałaś, jaki Meksyk. Mówi, przecież to jest tak daleko. Mówi, Hiszpania, okej, ale nie Meksyk. Ja mówię, no ale czemu, że w ogóle jest takie super ceny i przecież to jest tak pięknie. Mówi, nie, to jest za daleko, nie będziemy mieli jak tym zarządzać i tak dalej. Parę lat później pojechaliśmy, w trakcie pandemii zresztą, na wakacje i już po tygodniu ja i on wiedzieliśmy, że zamiast do Hiszpanii się przeprowadzać, bo mieliśmy plan przeprowadzki do Hiszpanii od września, że się przeprowadzimy do Meksyku. Ja mówię do niego, słuchaj, ja jakoś tak czuję, że chciałabym, żeby to był jednak Meksyk, a nie ta Hiszpania. A on mówi, wiesz co, też to poczułem. No i tak wylądowaliśmy później,
co
3 miesiące później.
W tym Meksyku, bo Meksyk z jednej strony piękny, a z drugiej strony no też trochę niebezpieczny.
To jest w ogóle, Meksyk to... ma zły PR. Wcale Meksyk nie jest taki niebezpieczny. Uważam, że te plotki o tym, jak jest niebezpiecznie, naprawdę bardzo wielu ludzi zniechęcają do tego, żeby odkrywać, jak wspaniałym w ogóle miejscem do zwiedzania, ale też do życia jest. Oczywiście jakby są miejsca, które są bardzo niebezpieczne, ale to są inne stany niż te, gdzie my mieszkamy. I w ogóle jest też trochę taki inny poziom niebezpieczeństwa, bo powiem Ci szczerze, że biorąc pod uwagę na przykład to, że ja byłam już tam kilka razy, nigdy nic nam się nie wydarzyło, naprawdę nic. A byłam w Singapurze i mnie okradli, jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Tak w Meksyku potrafię zostawiać rzeczy na plaży, wiesz, iść do wody, no nigdy się nic nie wydarzyło. Meksykanie są mimo wszystko bardzo uczciwi, są bardzo przyjacielsko nastawieni, są uśmiechnięci, weseli i tak dalej. Ten poziom niebezpieczeństwa jest troszeczkę na takim innym poziomie, w sensie, że on się dzieje w różnych może biznesach, tak? Mm-hmm. Są te kartele, więc dotyczą one takich branż, które powiedzmy to nie są moją branżą. Oczywiście są obecne w jakichś miejscach turystycznych i tak dalej, ściągają te haracze, to jest prawda, my wiemy o tym i gdzieś tam dochodzi czasami do jakichś różnych przepychanek, strzelaniny i tak dalej, ale oni się tam, że tak powiem, między sobą kłócą. Ale co ciekawe jest, wiesz, na przykład teraz, tam gdzie my mieszkamy, w Cancun, miał wyjść na przykład Uber i no nie dało rady. Tam były takie po prostu, ten związek taksówkarski, który też mówi się o tym, że to jest kolejny kartel, tak? Mm-hmm. Tak tego pilnował, tak sobie nie pozwolił, że nie ma po prostu opcji, żeby ktoś im tutaj teraz, jakiś Uber, jakaś korporacja weszła. No i jakby skończyło się tym, że zginęło parę taksówkarzy, tak?
I temat się skończył,
tak? Oni tam bardzo mocno jakby dbają o te swoje interesy, jeżeli mówimy o takich dużych po prostu pieniądzach.
A co was urzekło w Meksyku, że właśnie to miejsce?
Wiesz co, oczywiście na samym początku piękna pogoda. Musisz pamiętać też, że Meksyk jest ogromnym krajem. Mówi się, że jest wielkości 2/3 Unii Europejskiej. Więc tak naprawdę masz stany, które są wielkości państw różnych w Unii Europejskiej. Te miejsca potrafią być kompletnie od siebie różne. Mają kompletnie inną kulturę, mają kompletnie inne jedzenie. To nie jest tak, że możesz po prostu Meksyk sklasyfikować jako takie, wiesz, jedno miejsce, że wszędzie będzie tak samo. Tak jak powiedziałam, nawet chociażby z tym niebezpieczeństwem. Są stany, w których jest, tak jak my mieszkamy w Quintana Roo i to jest bardzo turystyczny stan, więc tam oni dbają bardzo o to, żeby nie było niebezpiecznie, tak? Bo przynosi to pieniądze zarówno dla rządu, ale dla karteli oczywiście też, no bo oni też czerpią po prostu z tych turystów pieniądze. My polecieliśmy do takiego miejsca, które jest bardzo takie tropikalne, ale bardzo... Woda ma po prostu kolor taki, wiesz, lazurowy, co się różni na przykład od zachodniej części Meksyku nad Pacyfikiem. Tam, wiesz, są bardzo duże fale, jest ocean taki ciemniejszy i tak dalej. Nie masz takich plaż karaibskich, tak? A my jednak właśnie nad tym Morzem Karaibskim, no, mamy plaże przepiękne. Właśnie ten kolor wody na samym początku to jest to, co nas urzekło. No a później oczywiście jedzenie, kuchnia meksykańska, muzyka, sami Meksykanie, którzy są niesamowicie po prostu przyjaźni. W ogóle mamy bardzo dużo wspólnego w ogóle jako naród, Polacy i Meksykanie. Oni są bardzo mocno wierzący, ale co ciekawe, to jest to, że oni bardzo pięknie potrafią łączyć te swoje pogańskie rytuały i tradycje razem z tymi chrześcijańskimi. Jedno drugiego kompletnie nie wyklucza. Więc wiesz, chodzą do kościoła z jednej strony, a z drugiej strony obchodzą jakieś właśnie takie święta, które się bardziej odnoszą właśnie do takich tradycji jeszcze sprzed momentu, kiedy właśnie Hiszpanie na nich najechali. Więc to jest, wiesz, też takie właśnie ciekawe, że oni potrafią to łączyć. Mnie to zawsze bardzo urzekało. Ta ich otwartość, serdeczność, są bardzo tolerancyjni. To było coś takiego, co na samym początku sprawiło, że się bardzo tam dobrze czuliśmy. I jest też jakaś energia. Mówi się, że tam, gdzie położone jest właśnie Tulum, że ono jest położone w miejscu bardzo wysoko energetycznym, więc dużo osób ma tak, że się bardzo dobrze tam czuje.
Padła decyzja, Meksyk. No i tak. Jak to organizacyjnie, logistycznie? No trójka dzieci, w tym jedno bardzo malutkie wtedy było.
Tak, wiesz co, ja nie wiem w sumie, jak żeśmy to zrobili. Ja ogólnie jestem przyzwyczajona do tego od dziecka, że dość często zmieniałam miejsce zamieszkania. Dużo podróżowałam z moją mamą, później też sama. Mieszkałam parę lat w Londynie, troszeczkę we Włoszech, troszeczkę w Hiszpanii i jakby byłam zawsze przyzwyczajona do tego, że wiesz, nic nie jest na stałe i że zawsze można sobie gdzieś wyjechać, więc miałam już taką otwartą głowę na to, że no ale jak teraz, tą trójką dzieci, Jezu, co to jest za odwaga? Dla mnie to nie jest żadna odwaga, to jest po prostu okej, okay, no...
Zmiana.
Tak, dokładnie, zmiana. Pozbywamy się różnych rzeczy, wręcz to było, wiesz co, bardzo oczyszczające, bo my pojechaliśmy do tego Meksyku w trakcie pandemii na 2 tygodnie, przedłużyliśmy na miesiąc, pobyt, a potem zostaliśmy 3 miesiące. I potem to pod koniec kwietnia wracaliśmy, a wyjechaliśmy z powrotem we wrześniu, więc tak naprawdę mieliśmy maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 4 miesiące na to, żeby tutaj pozamykać bardzo dużo spraw, przygotować firmę i się wyprowadzić. Tylko tak jak ci powiedziałam, my mieliśmy plan, żeby się do Hiszpanii wyprowadzić, więc to by tak czy siak się wydarzyło, ale pewnie nie z takim impetem, no bo jednak, wiesz, Hiszpania bliżej, można to sobie rozłożyć w czasie, polatać w tą i z powrotem. No tutaj wiadomo było, że nikt nie będzie latał w tą z powrotem, to jest za daleko i też dużo to po prostu kosztuje, więc przyjechaliśmy, no i zaczęliśmy, wiesz, pozbywać się przede wszystkim całego balastu, który się uzbierał jeszcze przy dzieciach, wyprzedawać różne rzeczy. Zorganizowaliśmy sobie miejsce w magazynie Les Mes, gdzie zaczęliśmy zwozić tam właśnie rzeczy takie, które wiemy, że okej, na tą chwilę jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby się ich pozbyć, ale to było takie w ogóle niesamowicie oczyszczające, bo wiesz, w momencie, kiedy właśnie musisz się przeprowadzić i nie mówię o takiej przeprowadzce, wiesz, z jednego mieszkania do drugiego, gdzie często zabierasz ze sobą wszystko, tylko wiesz, że masz ograniczoną ilość bagażu i że tak naprawdę zdajesz sobie sprawę, że Jezu, to mi nie jest potrzebne, to mi nie jest potrzebne.
A to takie oczyszczające jest,
bardzo
nie?
Oczyszczające, tak. Takie uwolnienie się od takiego balastu, tych wszystkich rzeczy, które się gdzieś tam zbierają, a w szczególności, wiesz, przy dzieciach. I druga rzecz jest taka, że jeżeli wiesz, że będziesz mieszkać w miejscu, w którym jest cały czas ciepło, gdzie przebywasz bardzo dużo na zewnątrz, nie przywiązujesz też tak wagi do tego, żeby właśnie zbierać dużo rzeczy do domu, tak? No bo jednak wiesz, że i tak ty będziesz bardziej na zewnątrz, że nie będziesz potrzebować tylu kurtek, nie będziesz potrzebować tylu par butów, bo chodzisz boso, więc to jest super uwalniające i wtedy masz w ogóle taką, czujesz taką wolność do tego, że właśnie nawet teraz mamy tak, że okej, okay, no jeżeli byśmy chcieli zmienić miejsce, to my już, wiesz, my już to raz zrobiliśmy, nie mamy już tych rzeczy, więc kolejna przeprowadzka powinna być w ogóle bardzo łatwa i myślę, że nawet następna, jeżeli taka się wydarzy, jeszcze bardziej nam okroi ten po prostu nasz, że tak powiem, dobytek, który mamy przy sobie, bo te potrzeby nam się jeszcze bardziej zmniejszyły.
Jak dzieci przenieśliście tam do przedszkoli, do szkół? Jak to wyglądało? To było trudne dla nich?
Teoś był w wieku, że kończył tutaj u nas przedszkole, zerówkę dokładnie, więc i tak zmieniałby.
To taki dobry moment na zmianę.
Tak, dokładnie, więc on i tak zmieniałby miejsce, szedłby do nowej szkoły, więc dla niego to i tak byłaby nowa zmiana. No, oczywiście tutaj wszedł jeszcze dodatkowo język, no bo nie znał hiszpańskiego. Mia była w wieku 5 lat, więc ona oczywiście byłaby jeszcze dalej w przedszkolu, ale sam fakt tego, że oni byli razem, chodzili do przedszkola Montessori w Gdyni, więc byli razem w grupie, bo tak to wygląda właśnie w tych przedszkolach Montessori, że te grupy są mieszane, więc ona wiedziała, że tutaj też pójdzie do szkoły, w której gdzieś tam Teoś będzie. No nie będą razem, bo on już będzie w szkole, ona nadal będzie w przedszkolu, ale to jakby jej nie sprawiało dla niej takiego problemu. Oni już byli w Meksyku 2 razy wcześniej, spędzili tam 3 miesiące właśnie w trakcie pandemii, więc im się bardzo podobało. Oni wiedzieli, że jest ciepło, że jest basen, że jest, no, no, że jest super. Więc oni byli w ogóle bardzo pozytywnie do tego nastawieni i chcieli jechać. No a Zuisia była na tyle mała, że to w ogóle tam nie było rozmowy. Tak?
A to dla was też było chyba takie łatwiejsze, nie? Jak wiadomo, że dzieci są tak pozytywnie nastawieni na tą zmianę, to i rodzicom może łatwiej?
No na pewno, na pewno. Jeszcze w takim wieku, jak dziecko jest takie małe, że jednak łatwiej jest mu zostawić, wiesz, właśnie te przyjaźnie i spróbować czegoś nowego, że to jeszcze nie są, to nie jest nastolatek, który jednak już ma swoje życie. Oni mieli 5-7 lat, także to był taki ostatni moment, myślę, jeszcze w szczególności dla Teosia, żeby jednak podjąć taką decyzję i zrobić taki krok. Ale wiesz, z tego wszystkiego, jak my wylądowaliśmy w tej nowej szkole z nimi, oni byli bardzo, bardzo podekscytowani, ale zderzyli się z faktem, że nic nie rozumieją, bo wszystko jest po hiszpańsku albo też po angielsku, ale no mimo wszystko ten ich angielski wyniesiony tutaj z lekcji nie był tym takim angielskim, który wystarczył im do komunikacji. To pojawił się problem, obydwoje płakali, nie chcieli chodzić i było tak, że wiesz, musieliśmy jakby razem z nimi uczestniczyć w tej adaptacji. No ale oczywiście zostaliśmy poinformowani, że lepiej będzie, jak nie będziemy z nimi przychodzić, bo jednak muszą się nauczyć tego języka, nie cały czas przy mamie siedzi, więc tam to trwało powiedzmy z tydzień, dwa, kiedy ja dałam im tą przestrzeń, że jestem obok, siedzę tutaj, pracuję sobie ze szkoły, jak chcesz możesz do mnie przyjść, ale proszę cię, żebyś była po prostu w grupie na zajęciach, bo tak z Miją chyba było najgorzej, najtrudniej, ona bardzo to tak przeżywała i cały czas powtarzała, że nie ma tu koleżanek, a ona jest taka bardzo social, że ona uwielbia mieć to swoje towarzystwo i brakowało jej właśnie tych swoich przyjaciółek i mówiła, że ona się nie ma tu z kim bawić, no ale potem
czasu
przyszło
tylko
bardzo szybko. Wiesz, ja chciałam bardzo przed przeprowadzką do Hiszpanii zapisać dzieci na lekcje hiszpańskiego i mi wszyscy mówili, wiesz, na moim Instagramie, jak tam właśnie opowiadałam o tym, że się przeprowadzamy właśnie do Hiszpanii, myśmy się na Ibizę przeprowadzić, to każdy mi mówił, kto już jakby wykonał taki krok, że Sylwia w ogóle się żadnymi lekcjami obcego języka nie martw, bo 3 miesiące i oni będą już, poradzą sobie, jak tylko ich w ogóle włożysz w to środowisko, gdzie jest ten obcy język cały czas, to oni, to są dzieci, one bardzo, bardzo szybko się uczą. Więc zaufałam temu, mówię, okej, okay, skoro tak dużo osób mówi, to może rzeczywiście tak zróbmy. I tak jak powiedziałam, no na początku był to dla nich stres przez pierwsze 2-3 tygodnie, ale potem to było po prostu tak szybkie, jak oni zaczęli w ogóle, wiesz, używać pojedynczych hiszpańskich słówek, później całe zdanie. Potem żartować po hiszpańsku, dla nas to było niesamowite, bo oni po 3 miesiącach już mieli w ogóle, wiesz, już super pisali po hiszpańsku, już robili ćwiczenia jakieś, czytali. No to było niesamowite, jak szybko to się zadziało. No i przede wszystkim też poprzez zabawę, bo byli wśród innych dzieci, które cały czas tylko ten hiszpański. Lubili się z tymi dziećmi i wiesz, no nie mieli wyjścia, tak? I się zaczęli uczyć takiego żywego hiszpańskiego. Bo ja ich się czasami pytam, jak powiedzieć nie wiem, tam płot. A on na mnie, mój synek na mnie patrzy, mówi, nie wiem. Nie, jakby wiesz, ciężko mu tak przetłumaczyć po prostu słowa bezpośrednio, ale normalnie, wiesz, rozmawia, tak jak ci mówię, on wręcz żartuje po hiszpańsku i robi takie słowne żarty. To wiesz, to
już tak, umiejętność taka.
To są takie, tak, no, dokładnie, że tam po prostu gra słowna jakaś po hiszpańsku i my tego nie rozumiemy. My jadąc do Meksyku z moim mężem, mieliśmy pewien poziom hiszpańskiego, dość taki, no, fajny. Marcin się uczył na studiach, ja mówię biegle po włosku, więc dla mnie ten, i też się hiszpańskiego na studiach uczyłam, więc dogadamy się, tak, może nie jest jakoś super, ale ja też bardzo dużo rozumiem z czytanego hiszpańskiego ze względu na podobieństwo do włoskiego, no a teraz to jest tak, że dzieciaki się z nas śmieją, jak my w ogóle, wiesz, jakie błędy popełniamy, że mama nie tak się mówi, tak, nie z takim akcentem i poprawiają nas cały czas, więc no nie, super, nawet wiesz, jak spotykamy jakichś ludzi właśnie z Meksyku i oni mówią, ile tu jesteście, no i mówimy, że właśnie 2 lata, to oni mówią, wow, że wasze dzieci już w ogóle, wiesz, jak native.
Wsiąkły.
Tak.
A jak wyglądała praca? Bo musieliście przerzucić się teraz tak inne godziny, zdalna praca, to jest ogromne wyzwanie.
Tak, to jest ogromne wyzwanie. Nie wiem, jak my to robimy. Jest to bardzo ciężkie. Na początku wydawało nam się z tego względu, że spędziliśmy te 3 miesiące w Meksyku i to wszystko jakoś tak, wiesz, się udawało, więc że to przecież nie będzie problem. No ale co innego 3 miesiące, a co innego cały rok. Wiesz, dochodzą takie rzeczy właśnie jak ta różnica czasu, 6 godzin w zimie, a 7 godzin w okresie letnim, bo ten czas się przecież zmienia i to jest dużo, no 7 godzin. Ja czasami, wiesz, wstaję rano o godzinie 6, no i to już jest godzina 13 u nas w Polsce, więc jeżeli u mnie moje biuro siedzi, jest otwarte do godziny 16, to ja mam de facto tylko 3 godziny wspólnej pracy z ludźmi z biura i to jest bardzo ciężkie, ponieważ ja się w ogóle otwieram oczy i ja już mam, przychodzisz do pracy, więc zazwyczaj jest tak, że możesz sobie wstać rano, weźmiesz prysznic, wypijesz kawę i potem dopiero gdzieś tam zaczynasz wchodzić w ten tryb. A ja otwieram oczy, biorę telefon do ręki, żeby zobaczyć, czy coś się nie działo i zazwyczaj już coś tam się dzieje, że już muszę być pod telefonem, pod mailem. Nie mam takiego, wiesz, takiego rozbiegu porannego i jeszcze w międzyczasie muszę dzieci szykować do szkoły i siedzę właśnie na tym telefonie albo odpisując na maile jakieś tam wiadomości, więc jest to dość takie stresujące i nie jest to fajne, tak? Bo jednak fajnie, kiedy możesz sobie to
na spokojnie,
tak? Nawet się mówi o tym, żeby przez pierwszą godzinę po obudzeniu się nie odpalać tego telefonu, bo to źle na nas działa. A ja jestem, wiesz, że taka bardzo holistycznie podchodzę do życia, do zdrowia i tak dalej, więc ja wiem, że na dłuższą metę to nie jest po prostu rozwiązanie, żeby to tak wyglądało. Mój mąż z kolei wstaje o godzinie 2-3 w nocy i pracuje po prostu w godzinach polskich, bo jakby na początku próbował pracować w takich normalnych meksykańskich, ale to nie zdawało rezultatu, więc podjęliśmy decyzję, że będzie wstawał w nocy, żeby jak najwięcej tego czasu właśnie z Polską po prostu spędzić. Także no, jest to dość duże wyzwanie, jest to trudne, mijamy się często, bo on przez to, że wstaje właśnie no tak wcześnie, to zasypia bardzo wcześnie, tak, z dziećmi, a ja z kolei wstaję później, no bo też ktoś musi, wiesz, to musimy sobie jakoś to samo rozdzielić.
Nie?
Przygotowaniem dzieci właśnie do szkoły, Zoe, która jeszcze do tej pory była karmiona piersią, więc ona się, wiesz, budziła w nocy, ja nie mogłam wyjść z łóżka wręcz, bo ona wyczuwała, że mnie nie ma w łóżku, więc ja czasami siedzę do godziny, no, 22, a on o 20 już jest, wiesz, zasypia z dzieciakami i ja go nawet nie śmiem go budzić, bo ja wiem, że on o 2 zaraz już wstanie, będzie musiał wstać. Nie? To jest na pewno dość ciężkie. Próbowaliśmy opcję z menadżerem takim, z osobą zaufaną i tak dalej, ale no na tą chwilę nam się to jeszcze po prostu nie sprawdziło, że jednak co nasza jakby kontrola, tak, i nasze bycie najwięcej po prostu daje. Jesteśmy jeszcze mimo wszystko, no, małą firmą rodzinną, nie korporacją i ta nasza obecność jest na tyle ważna, że tak to po prostu musi funkcjonować. No, ale z drugiej strony to jest cena, jaką płacimy za to, że codziennie rano wstajemy, mamy słońce, mamy widok na wodę i że dzieci po prostu tam kochają to miejsce, że mogą po prostu mieć przedłużone dzieciństwo, bo jednak, wiesz, spędzając tyle czasu w naturze, uprawiając mnóstwo sportów, one nie mają tyle czasu na to, żeby siedzieć w domu, żeby siedzieć przed iPadami, komputerami, telefonami, po prostu żeby być blisko technologii, co często, no, u nas się dzieje, wiesz, pogoda jest brzydka przez dość duży okres po prostu roku, ile możesz czasu spędzić na zewnątrz, tak? Też nie ma tak, znaczy jeżeli ktoś mieszka na takich osiedlach, gdzie wiesz, puszczasz dzieci, to też nie jest wszędzie. Jak my mieszkaliśmy w centrum Sopotu, no to nie było takiej opcji. W ogóle no mieliśmy atrapę, a nie plac zabaw i tam nasze dzieci nawet nie miałyby co robić po prostu biegając na zewnątrz, a my mieszkamy w miejscu, w którym my mieszkamy nad kanałem, mamy basen, dzieciaki grają w piłkę nożną pod naszym oknem, robią sobie pikniki, wskakują do kanału, bawią się w basenie, wiesz, no to tak jak ja pamiętam swoje dzieciństwo, że siedziałam na podwórku jako dziecko, super. Tak? I ja wiem, że to jakby na osiedlach gdzieś takich, na przykład poza tych takich sypialniach i tak dalej, ogrodzonych, często mieszka dużo rodzin z dziećmi, te dzieciaki biegają między jednym domem a drugim i wiem, że to też się dzieje, bo mam, wiesz, znajomych, których dzieci właśnie tak funkcjonują i to jest super, no ale jak mieszkasz często w centrum, no to zapomnij. Ludzie się boją dzieciaków puszczać. Ja wiem, jak moja mama wychowywała mojego brata, który jest 12 lat ode mnie młodszy i mama się cieszyła, że on nie łazi nigdzie, tylko siedzi, wiesz, przed komputerem. No a dzisiaj wiemy, że to siedzenie przed komputerem i granie i tak dalej, no niekoniecznie jest rozwijające, tak, dla takiego dziecka, więc my się bardzo cieszymy właśnie, że możemy dać im tą namiastkę tego dzieciństwa i że dzieci są niesamowicie sprawne fizycznie, bardzo w ogóle tam, gdzie my mieszkamy, tam wszystkie dzieciaki uprawiają jakieś sporty. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Ty możesz dzieci zapisać, no jakikolwiek sobie sport wymarzysz w głowie, najprawdopodobniej takie zajęcia sportowe będą. Mój synek jest tak naprawdę 3 razy w tygodniu na treningu piłki nożnej, 2 razy gra z tatą i innymi chłopcami i ich tatusiami. W weekendy ma mecze, więc tylko w niedzielę nie gra w piłkę, tak? I to są 2-godzinne treningi na świeżym powietrzu w dość wysokich temperaturach, więc też tak, wiesz, hartuje go to bardzo. Moja Micia jeździ na deskorolce. Oprócz tego właśnie pływają codziennie, wspinają się po palmach, chodzą na plażę, wiesz, no bardzo dużo mają po prostu tego czasu na świeżym powietrzu, uprawiając jakieś sporty, są bardzo sprawne, potrafią tak pływać, że mi mówią, że ja nie potrafię pływać. I to jest takie super, że wiesz, że dajemy im właśnie tą możliwość takiego, bo to nawet nie chodzi o to, że my je uczymy. One się po prostu same. Gdzieś tam same uczą od innych, od rówieśników i to jest taka najlepsza lekcja.
Można z tobą rozmawiać i rozmawiać i słuchać o tych przemianach, o tym Meksyku, ale na koniec, gdybyś tak podsumowała te 2 lata, co było najtrudniejsze, a co jest najpiękniejsze?
No to najtrudniejsze jest właśnie, tak jak powiedziałam, ta praca zdalna i my i tak mamy bardzo duże szczęście, ponieważ mieszkamy w okolicach Cancun, wiesz, ja prowadzę markę modową, więc jest tak, że bardzo często muszę dostawać jakieś prototypy albo rzeczy, jakieś ciuchy do zdjęć. Na szczęście do Cancun bardzo dużo ludzi lata, więc przywozi mi te rzeczy, bo z tymi wysyłkami to tam jest różnie, często nie dochodzą, giną albo cło chcą mi wlepić, więc ja już wolę po prostu zarzucić temat na moim Instagramie, powiedzieć, czy ktoś leci do Cancun i tam zawsze się ktoś zgłosi, więc mam taki w ogóle super komfort z tym, że ludzie latają, przywożą im, i wiesz, i mogę sobie tak to planować, ale już na przykład, jeżeli bym chciała się wyprowadzić w jakąś inną część w Meksyku, to wiem, że już jestem ograniczona, że to nie zda rezultatu, że widzę po prostu, jak ważne to jest, żebym ja jednak miała łatwy dostęp do tego, żeby ode mnie z biurami ludzie przysyłali właśnie te ciuchy, właśnie te prototypy, no bo ja muszę zatwierdzać różne rzeczy, materiały. Nadal mimo wszystko to ja jestem projektantką właśnie w mojej firmie. I to, że właśnie, że te godziny nas troszeczkę jednak ograniczają, jest to trudne, ale z drugiej strony jakby kompletnie akceptuję to świadomie, bo właśnie ta piękna część tego, co my dajemy naszym dzieciom w zamian za to, to, że właśnie one się pięknie tam rozwijają, to, że uczą się obcych języków, bo oprócz hiszpańskiego też już świetnie mówią po angielsku, bo jest duże takie właśnie expat community, czyli tych osób, które przyjeżdżają właśnie też z innych krajów, takich jak, wiesz, Stany Zjednoczone, Kanada, Południowa Ameryka, więc też te moje dzieci w ogóle, wiesz, przyzwyczajają się właśnie do tego, że teraz na przykład wiem, że mogłabym je zabrać w kolejną podróż, nie wiem, wyprowadzić je na Kostarykę, nie wiem, do Kolumbii i one tak widzą, że tyle ludzi podróżuje wokół nich, że cały czas ktoś się gdzieś wyprowadza, że one już właśnie mają taki mindset, taki jak ja, jako dziecko, przez to, że dużo jeździłam, że wiesz, zmiana jest jedyną stałą w życiu i że to jest normalne i że nie musisz mieszkać w jednym miejscu. Teraz zmieniamy im na przykład szkołę, więc to będzie 3. szkoła, w której będą, bo jak przyjechaliśmy do Meksyku, to były w szkole w Tulum, potem się przeprowadziliśmy do Puerto Aventuras I tylko, że w tej szkole, w której chcieliśmy być, nie było miejsc i teraz się pojawiły, więc to będzie ich trzecia szkoła. I one zmieniają tą szkołę i nie ma problemu i są, w ogóle się ucieszyły, poszły na dzień próbny, tam trochę na początku pomarudziły, ale szkoła im się spodobała. Okej, wiesz, akceptujemy, chcemy tutaj chodzić. Więc jak nauczysz dziecko właśnie tego podejścia, że zmiana to nie jest nic stresującego, że nie ma co się bać, tak? Że warto zaufać, warto po prostu dać sobie szansę, że a może jednak będzie coś lepszego za tym szło, tak? Ja im tak tłumaczyłam teraz z tą szkołą. Słuchajcie, idźcie na ten dzień próbny i zobaczycie. Oni, no dobra, dobra, dobra. No i wiesz, wybiegli z tej szkoły i mówią do mnie, mama, czy my możemy tu już jutro zacząć przychodzić? Jak tu jest w ogóle super? Ja mówię, no i co? Nie mówią mi, no miałaś rację, że lepiej spróbować. Więc jak słyszysz to od swoich dzieci, ja się popłakałam. Ja miałam tak, że Jezu, to jest, wiesz, to jest ten moment, kiedy ty rozumiesz, że to dziecko też zrozumiało i myślę, że będzie im po prostu łatwiej w życiu. Będzie im po prostu dużo łatwiej podejmować decyzje, czasami ryzyko po prostu jakieś tam ponosić. No i mam nadzieję, że to po prostu z nimi zostanie na lata.